Moi kochani, zanim odpalę świecę, to chciałam was bardzo przeprosić za to opóźnienie, że odcinek za sobotę wpada w niedzielny wieczór. Zasnęłam i to wtedy, kiedy miałam ubierać choinkę. Choinka już stoi, ale jeszcze nie jest ubrana. Są jakieś dekoracje świąteczne, a mnie toczą wyrzuty sumienia, chociaż wiem, że mi to na pewno wszyscy wybaczacie. Niemniej bardzo przepraszam i ten odcinek jest nie jedynym, który jest dzisiaj wrzucony, bo ten jest za wczoraj, a kolejny będzie oczywiście za dzisiaj. A od jutra oczywiście wszystko normalnie. Czas zatem na świecę. Siedemnasta świeczka mojego kalendarza adwentowego została odpalona, ale nie jest to zwykła świeczka, bo kupiłam ją w przyszłości, czyli dzień później, czyli dzisiaj. Byłam na targach, takich targach, na których są różne takie małe firmy wystawiające swoje rzeczy, głównie rękodzieło. I między innymi było tam wydawnictwo Helenka, w którym wydałam zarówno półdekadnik, który wam czytam codziennie, oraz swoją książkę Małe końce świata. I tak się po prostu przeszłam po tych stoiskach i zobaczyłam panią z firmy Bubble U. A dlatego o tym mówię, bo po prostu zafascynowały mnie jej zapachy świec. I właśnie mam w ręce świecę sojową, która kiedy się topi, ma w ogóle taki drewniany knot płaski, kiedy się topi, to co byśmy nazwali woskiem, zamienia się w olejek. I ten olejek jest testowany tam dermatologicznie i służy do na przykład masażu, czy do nawilżania skóry, czy natłuszczania skóry. Więc można go sobie w ten sposób stosować. I powąchałam różne zapachy i jeden z nich, który właśnie dzisiaj mam, to jest Red Plum and Freesia. A Freesia to mój ukochany kwiat. Uważam, że zapach frezji jest obłędny. No i właśnie taką czerwoną śliwkę i frezję właśnie odpaliłam. Co prawda pewnie nie będę się masować, ale bardzo się cieszę, że znalazłam właśnie takie stoisko. Znalazłam też inne rzeczy. Na przykład dostałam dzisiaj prezent, bo dzisiaj podpisywałam książki i podeszła właśnie do mnie pani. Chyba miała na imię Roma, tak mi się wydaje. Hałasuje, wiem, przepraszam, raz, dwa, trzy. A, nie da się wyciągnąć. I panie obie mają firmę pod tytułem Brokat, to jest biżuteria, którą dziewczyny wykonują również i także z węgla. Na co dzień są też architektkami wnętrz. Miały przepiękne stoisko, jak później na nie trafiłam, to byłyśmy z Martą Niemirą pod wrażeniem. No i dostałam właśnie w prezencie taki przepiękny naszyjnik z takim małym węgielkiem w kształcie serca. Że tak sobie wydaje mi się, że to jest taki kształt serca. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie. W każdym razie ja sobie tak interpretuję. Jest przepiękne, nie brokatowe, tylko granatowe pudełko z kartonu, ale także spodobały mi się dwa naszyjniki. Jeden chciałam kupić mojej siostrze, ale powiedziała mi, że nie nosi naszyjników, więc nie wiem, jak to zinterpretować, bo być może już coś nabyłam. Ale zobaczyłam też drugi, który bardzo mi się spodobał i mimo, że ja nie noszę naszyjników, to pomyślałam sobie, że teraz, skoro się trochę inaczej ubieram, może trochę mniej się zasłaniam, to właśnie taki naszyjnik do bluzy będzie mi jeden pasował. No i podeszłam sobie do stoiska, a pani Paulina chyba, tak miała pani na imię, powiedziała mi, chciałam powiedzieć, że każdy z tych egzemplarzy biżuterii powstaje do dźwięków Piąte nie zabijaj. Więc już wiedziałam, że muszę coś tam kupić i chciałam, żebyście weszli sobie na stronę biżuterii You Are The One, pisane po prostu po angielsku, Firma się nazywa Be The One, o tak. I to jest biżuteria ręcznie robiona z mosiądzu. Moim zdaniem jest przepiękna, bardzo minimalistyczna. I chciałam, żebyście zwrócili na tę biżuterię uwagę. Wydaje mi się, że jeżeli szukacie jeszcze prezentów, to może właśnie w te miejsca warto zajrzeć, bo ja się dzisiaj trochę uratowałam właśnie prezentowo i już wychodząc z całego domu braci Jabłkowskich, zeszłam sobie na dół, patrzę, przepiękne podstawki pod na przykład świeczki, a ostatnio miałam wypadek świecowy, o którym wam chyba mówiłam, że dwie świeczki zalały mi całą taką tacę do świec. Jest nie do czyszczenia, nie wiem już ile wrzątku mam na nią lać. Poniszczyły mi różne inne rzeczy, te dwie świece i chciałam właśnie taką podstawkę, tym bardziej, że te świece palę tutaj przecież codziennie. No i podeszłam do takiego stoiska, gdzie oczywiście te podstawki były we wzór Lastrico, który kocham. I pani mi powiedziała tak, wyglądasz pięknie, Justyna. A ja tak, czym się znamy? A pani powiedziała, że tak, że ona obserwuje, że słucha, że jest ze Śląska. Więc bardzo silna reprezentacja południa Polski i bardzo was zachęcam też do tego, żebyście zajrzeli sobie na firmę oto. Znaczy adres to jest otooto.co, a na Instagramie to jest otooto.co również. I dziewczyny robią nie biżuterię, tylko właśnie takiego różnego rodzaju, powiedzmy, ceramikę. Chociaż nie powiedziałabym, że to jest ceramika, tylko przedmioty po prostu, o tak. Z gipsu polimerowego i gips polimerowy to jest połączenie żywicy akrylowej i mineralnego proszku, więc jestem właścicielką takiej ładnej tacy na różne rzeczy, na świeczki, na jakieś duperelki takiej lastrikowej, więc mam naszyjnik, który sama kupiłam, naszyjnik, który dostałam, mam tacę, którą sobie sama kupiłam, świeczkę, którą sobie sama kupiłam, więc dzisiaj trochę tych prezentów otrzymałam i dlatego jestem, myślę, że gotowa, żeby przejść do tego, żeby poczytać wasze wiadomości. Otrzymałam ostatnio takiego maila, na którego niemiło napisałam, czy niemiło ja odpisałam, dlatego, że bardzo mnie on poruszył. Tytuł tego maila brzmiał: nie narzekaj tyle, Justyno. I ja mam wrażenie, że jestem osobą, która narzeka czasami, jasne. Często, że jestem niewyspana, często, że mam za dużo pracy i tak dalej. Zgadzam się. Ale mam wrażenie, że w Castmasach chyba wam tego tak często nie mówiłam. A jeżeli tak, to was przepraszam, bo pani odpisałam, że jeżeli jej to przeszkadza, to nie musi słuchać. Ale jakoś mnie to strasznie dotknęło, że tak się staram, że tyle tego mojego serca tutaj jest i waszego i tak dalej, a tutaj takie po prostu, proszę tyle nie narzekać. Jeżeli jest pani taka zmęczona, to proszę sobie inaczej zorganizować czas. No i tak po prostu miałam, naprawdę, czy ja naprawdę muszę takie rzeczy, nie wiem, takie uwagi otrzymywać. Może ja nie mam ochoty takich uwag czytać. Więc wtedy nie powinnam też czytać oczywiście maili, ale to nie jest takie łatwe, żeby nie czytać maili, prawda? Dobra, no to właściwie tyle, więc panią trochę przepraszam za to, że tak może niemiło odpowiedziałam. Nie chciałam być niemiła, chciałam być taka asertywna, no ale wyszło jak wyszło. Po prostu poczułam się troszkę, nie wiem, zaatakowana, albo może niesprawiedliwie potraktowana, może stąd to. Tym bardziej, że ja na co dzień otrzymuję od z kolei innej publiczności. Piąte nie zabijaj. Bardzo często różne wiadomości, komentarze, że powinnam się skupić na tym, co jest ważne, że za dużo czasu poświęcam na Castmas, że za dużo czasu poświęcam na jakieś inne projekty niż kryminalne. I to mnie bardzo tak uderza, powiedziałabym. I może nie miałam już takiej cierpliwości. Dlatego czas na maila od Pauliny sprzed 11 dni. Moje święta w domu rodzinnym były raczej standardowe. Gwarno, nerwowo, babcia w fartuszku kursująca między stołem a kuchnią. Później po kilku kieliszkach kłótnie, obrażanie się, fochy, awantury. Po rozwodzie rodziców przestałam odczuwać jakąkolwiek magię świąt. Moja mama z nowym partnerem, mój tata w ciągu alkoholowym i ja próbująca być przy każdym z nich. 11 lat temu uciekłam za granicę, wtedy ostatni raz widziałam tatę. Do mamy przylatywałam raz w roku, ale nigdy w święta. Przez 5 lat w ogóle nie obchodziłam świąt, miałam jakiś bunt w sobie. Przez kolejne 6 już z moim mężem obchodziliśmy święta bardzo skromnie, bez choinki, prezentów, jedynie kolacja w zadumie. W tym roku po raz pierwszy przyleci do nas moja mama z partnerem i moją siostrą. I nie mogę się doczekać. Chyba dojrzałam i doceniłam, jak magiczny to czas. Po 11 latach samotności musi być na bogato. Dom ustrojony, menu gotowe od miesiąca. Chcę już gotować, słuchać kolęd, zastawiać stół i powitać rodzinę w moich drzwiach. Chcę wynagrodzić sobie te wszystkie samotne święta. Przytulam ciepło ciebie, Justyno, twojego męża, całą twoją rodzinę i wszystkich twoich słuchaczy. Dzięki tobie czuję, że jestem częścią wyjątkowej społeczności, którą stworzyłaś. Całusy. Całusy dla was. Bardzo się cieszę, że czeka was tak wspaniały czas. Martyna. Martyna, z którą w ogóle studiowałam przez moment wzornictwo pamiętne, potem zamknęli kierunek. 11 dni temu również Martyna do mnie napisała. Cześć Justa. Słowem wstępu. Niesamowicie jest patrzeć na twój rozwój i zmiany w życiu od tej dziewczyny, którą poznałam 8 lat temu na wzornictwie. O, pamiętasz, do tej, którą jesteś teraz. Jestem ci wdzięczna za wszystkie godziny podcastów, które pomagają mi w pracy. Może w tej mojej opowieści szukam pocieszenia, rady, a może podobnych historii, sama nie wiem. Jest luźno powiązana ze świętami, jest trochę smutna, ale jest też o dążeniu do prawdy. Wigilię od zawsze spędzałam z mamą, babcią i bratem. W tym roku skład się powiększy o mojego chłopaka, a za rok może i o jego rodzinę. Mój tata zmarł, gdy miałam 6 lat. Pamiętam jedne święta przed jego śmiercią, gdy szukaliśmy prezentów spacerując po zaśnieżonym mieście, a przed Wigilią, gdy szukaliśmy na niebie pierwszej gwiazdki, bo ona oznaczała, że prezenty są już pod choinką. Przez lata temat taty był unikany w rodzinie. Trochę temat tabu. Zostawiłam to na wiele lat i nic z tym nie robiłam. Temat uruchomiłam przez krewną mojego ojca kilka lat temu. Dowiedziałam się co nieco, znowu to ucichło, ale w tym roku dzięki terapii ruszyłam i chciałam poznać prawdę. W sekrecie moja babcia opowiedziała mi o wielu rzeczach, ale nadal wszystko to owiane jest tajemnicą. Nie mam wielu zdjęć taty, takich drobnych informacji jak tego, gdzie się poznali rodzice. Moja krewna dała mi kontakt do siostry ojca, z którą nie mam kontaktu od ponad 20 lat, która mogłaby wiele rzeczy wyjaśnić. I tu zastanawiam się, czy powinnam to robić. Dla mojej mamy chyba ten rozdział jest zbyt bolesny i nie chcę o tym mówić, ale czuję, że mam prawo wiedzieć. Myślę o tym za każdym razem, gdy spotykam rodziców mojego chłopaka. On ma pełną rodzinę, pełne wsparcie, którego ja nie miałam. Widzę, jak dużo straciłam w życiu, nie mając ojca. I jak wiele rzeczy w życiu mogłoby wyglądać inaczej, gdyby tu był. To jest koniec maila. Ja mogę odpowiedzieć ci ze swojej perspektywy. Ona nie jest tak dotkliwa jak twoja, bo mój tata zmarł, kiedy ja już byłam pełnoletnia. Ale na wiele, wiele lat kontakt z rodziną mojego ojca praktycznie był ograniczony do zera. Chyba tylko spotykałam się tylko z moimi kuzynkami i kuzynem, którzy byli w podobnym wieku co ja i tylko z ich rodzicami miałam kontakt, a tam wujek był kuzynem taty. Natomiast nie utrzymywaliśmy w ogóle kontaktu z innym kuzynostwem, z siostrą przede wszystkim mojego ojca, z ciotkami, bo rodzice mojego ojca też bardzo szybko umarli. I powiem ci, że dopiero po wielu, wielu latach od jego śmierci, bo już do, nie wiem, 2006, no to ile teraz mija lat? 12, nie, co ja gadam, jakie 12, 18 lat? Nie. Ile lat od jego śmierci minęło? 2022 minus 6. 16 lat od jego śmierci minęło. To dopiero jakieś 2 czy 3 lata temu pomyślałam sobie właśnie, że chciałabym się czegoś dowiedzieć. Że dobrze by było, gdyby o moim tacie opowiedziała mi rodzina z jego strony. Nie tylko moja mama, która na mojego tatę patrzy pewnie przez pryzmat męża, ojca, ale są też osoby, które były mu bliskie, które znały go od dziecka, czego moja mama oczywiście nie miała takiego dostępu, albo osoby, które znały jego rodziców, prawda, tak od zawsze i nie były w takiej relacji, nie wiem, jakiejś tam powiedzmy trudnej, synowa, teściowa i tak dalej, czy synowa, teść. I pewnie gdybym pytała mojej mamy o zdanie i o opinię, czy ona co ona sądzi na przykład na ten temat, że ja się zaczynam gdzieś tam dowiadywać, spotykać z tą rodziną, to mogłabym pewnie usłyszeć różne rzeczy. Ale relacja twojej mamy z jej mężem, czy tam partnerem, ojcem jej dziecka, to jest zupełnie inna relacja niż twoja z twoim ojcem i z jego bliskimi. I wydaje mi się, że masz prawo wiedzieć, a twoja mama musi uszanować to, że ty masz taką ochotę poznać swoje korzenie, no połowę swojego DNA masz w sobie właśnie od ojca i od jego bliskich. Ja myślę, że jak najbardziej, jeżeli tego potrzebujesz, to powinnaś ten temat poruszyć. Pytanie, czy jesteś gotowa na to, żeby się czegoś dowiedzieć takiego, co mogłoby cię bardziej zaboleć, a może jesteś gotowa właśnie na to, żeby nawet dowiedzieć się tego, że coś z tatą się stało, o czym nie chciałabyś wiedzieć, nie wiem. Ale uważam, że masz prawo wiedzieć i masz wszelkie prawo do tego, żeby zadawać takie pytania i do tej prawdy, jak to nazwałaś, dążyć, więc jestem bardzo ciekawa, czego się dowiesz. Jeżeli będziesz chciała się podzielić, to dawaj znać, bo aż sama jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Kolejny mail jest od Maudi. Cześć Justynko. Jestem rodowitą Zabrzanką w wieku cirka twojej mamy, czyli lata 60. Słucham twoich podcastów głównie z uwagi na twój wiek, gdyż staram się zrozumieć sposób myślenia, postrzegania świata przez pryzmat oczu mojej córki, bo jesteście równolatkami. Święta, cóż, każdy postrzega, celebruje je na swój sposób. Albo, co zdarza się coraz częściej, niestety coraz więcej z nas, zwłaszcza młodych ludzi, podążając za aktualną modą, spychając do kąta stare tradycje, potrawy, które są takie nie cool. Moje dzieciństwo przypadło na lata 60-70. Powszechnie mówi się, że był to czas biedy i siermiężności, ale nie w naszych opętanych tradycją świąt polskich domach. Śląsk to bardzo specyficzne miejsce, ponieważ po wojnie nie nastąpił tu przymus wysiedlania rdzennej ludności, jak było to na terenach Dolnego Śląska, bowiem były to tereny plebiscytowe, zamieszkałe zarówno przez ludność niemiecką, jak i polską. Tradycje świąteczne stanowiły więc wielki tygiel różnych związanych z nimi tradycji, potraw, zwyczajów. Pamiętam nasze miasto z tych lat. Ulice Wolności 3 Maja, pełne wtedy jeszcze starych poniemieckich sklepów z trzeszczącymi drewnianymi podłogami, a i targowisko, które jakże było inne od tego, które zapewne znasz. Można było tam kupić niemal wszystko, świeże, ekologiczne. Fakt, wtedy tylko takie były produkty, jak i dużo rzeczy z paczek zagranicznych wysyłanych z Niemiec. Słodycze, ubrania i tym podobne. I pomimo tej siermiężności, wszystko było niesamowite i niesamowicie bajkowe. Oddawało podniosłą atmosferę świąt. Pamiętam masę neonów nad sklepami, a w nich pojawiające się pomarańcze, których zapach stał się i będzie na zawsze zapachem świąt mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak z babcią chodziłam na roraty z latarenką ze świeczką i strasznie bałam się, aby moja papierowa latarenka nie zapaliła się od jej płomienia. Nasza wigilia, czas porządków przedświątecznych, to była magia, a sprzątanie domu nie stanowiło obowiązku, raczej był to rytuał, który miał na celu wysprzątanie i wyrzucenie z domu wszystkich brudów, aby razem z narodzinami Jezusa i nadchodzącym Nowym Rokiem wejść w niego z czystym, nowym, coś na wzór takiej tabula razy, czystym i z niepamięcią zostawiając za sobą to całe zło, z którym przyszło nam się borykać w odchodzącym roku. Dokładnie tak samo było z przygotowaniem potraw świątecznych. Pamiętam kuchnię w moim domu, piec, na którym gotował się barszcz i mak na kutie, i makowiec w piekarniku, i babcia lepiąca uszka i pierogi z kapustą i grzybami. Taty zadaniem była organizacja choinki i sandacza wraz z nieśmiertelnym komunistycznym karpiem, z którym bawiłam się jeszcze, kiedy pływał sobie w wannie. W piwnicy na półce pojawiały się produkty świąteczne, szynka otulona w lnianą ściereczkę, ciasta od miodownika po makowiec i ten zapach czerwonych jabłek, który wypełniał całą przestrzeń. Choinkę zawsze ubierała mama w noc poprzedzającą Wigilię. Taki panował wówczas zwyczaj. A ja następnego dnia biegałam rano do pokoju i jak każdego roku słuchałam opowieści, jak to aniołek z wielkim mozołem udekorował ją specjalnie dla nas. Przed kolacją stałam z bratem w oknie i wyglądaliśmy gwiazdy wigilijnej, kiedy po naszych gromkich okrzykach jest, jest, siadaliśmy przy stole wigilijnym. Byliśmy strasznie szczęśliwi. I to nie tylko z tego, że na stole przykrytym białym obrusem stały smakowite i pięknie przygotowane potrawy. Wtedy od rana się pościło, czyli pierwszym tego dnia posiłkiem stawała się właśnie kolacja wigilijna. Ale też byliśmy szczęśliwi z tego, co dzieciątko przyniosło nam pod choinkę. A, czyli mieliście dwie postacie, aniołka i dzieciątko. Kiedy przychodził czas odpakowywania prezentów, mama siadała przy pianinie i grała kolędy i pastorałki. A propos, kto dziś pamięta o pastorałkach? Kaczka, pstra, dziadki ma, siedzi sobie na kamieniu, trzyma dudki na ramieniu, kwa, 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 pięknie gra. Nigdy przy naszym wigilijnym stole nie było alkoholu i nie przypominam sobie, aby był on też w innych domach, które znałam. Jedynym napojem, który piło się do kolacji, był kompot z suszu owocowego. Ludzie wierzący przestrzegali w tym czasie tej zasady, ponieważ ksiądz z Ambony grzmiał o przestrzeganiu trzeźwości w ten świąteczny czas. Uwielbiałam odwiedzanie naszych kościołów w ten świąteczny czas i koncerty kolęd. Pamiętam szopkę w kościele świętego Józefa. Była taka piękna, a postacie realnej wielkości. Pamiętam też pływające żywe rybki w szopce kościoła świętego Kamila i skarbonkę, w której postać... muszę powiedzieć to po dzisiejszemu, czarnoskórego króla, który dziękował skinieniem głowy za wrzucony tam datek pieniężny. Później w okresie mojego dorosłego życia różne były te moje święta, lepsze i gorsze, ale chcę tylko pamiętać te dobre chwile. Nie chcę pamiętać tych złych, bo i po co? Do czego można tego użyć? Dlatego życzę tobie, twojej rodzinie, jak i wszystkim ludziom na ziemi. Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Zapomnijmy o zwadach i wszystkich złych rzeczach, wydarzeniach, które dane nam było przeżyć w minionym roku i latach. Pamiętajmy, że każdego dnia możemy obudzić się i powiedzieć: zaczynam wszystko od nowa. Każdy z nas powinien nosić w sercu taką nadzieję. Pamiętajmy też, że otaczający nas świat nie jest aż tak do końca zły, a po ulicach chodzi wielu fajnych i porządnych ludzi. Wiara czyni cuda. Wierzmy więc w dobro, nie tylko w czasie Adwentu i wieńczącego go nie tylko w czasie Adwentu i wieńczących go świąt, ale każdego dnia roku. Pozdrawiam cię serdecznie, Magdalena. Magdalena, to była przepiękna historia. Bardzo jestem ciekawa, czy wysłuchasz jej w podcaście. Jeżeli tak, to czy mogłabyś mi wysłać jakieś zdjęcia, jakie masz z tamtych lat właśnie z Wigilii, a może masz zdjęcia w ogóle z Zabrza z tamtych czasów, bo bardzo bym chciała zobaczyć Zabrze z tamtych czasów. Teraz mail będzie może jakiś taki świeższy. Na przykład mail z dzisiaj. Smutna historia Agnieszki. Cześć Justyna, słucham cię od pandemii, kiedy zawaliła mi się kariera przez pandemię i musiałam wyjechać do Niemiec, do pracy, bo hotele stanęły. I tak z bycia kierownikiem hotelu stałam się pomocą domową niemieckiej staruszki. Okej, pracy się nie boję, a płacili tyle, co za bycie menadżerem w hotelu w Polsce. Nawet odpoczęłam, bo skończył się permanentny stres, ale nie o tym chciałabym napisać. Wczoraj przesłuchałam wiadomość 25-latki samotnej J. Co prawda mam nawet 7-letni związek za sobą, ale mam 41 lat, a zaraz, bo w kwietniu 42 i znów jestem sama. Boję się świąt, bo rok temu byłam zakochana i spędziłam je z ukochanym, a teraz znów sama i rozpamiętuję, co było. Mam 42 lata, nie mam w ogóle szczęścia ani w miłości, ani w pieniądzach. Świąt boję się jak nie wiem co, bo zeszłoroczne były super z gościem, co mi miłość po 2 tygodniach wyznawał, którego poznałam w Niemczech. Ale to po pierwszej kłótni się rozpadło. I już nie wierzę w szczęście ani miłość po 40. A święta to koszmar. Nie wiem, ale wydaje mi się, że niektórzy nigdy nie znajdą szczęścia w miłości, choćby nie wiem jak się starali. Pozdrawiam serdecznie J. I wszystkim wesołych świąt, bo moje będą jak zwykle samotne. Agnieszka, bardzo ci współczuję. Twoich przykrych doświadczeń. Rozumiem, że nie wierzysz, ale to chyba tak nie działa, że miłość zna wiek. Po prostu. Teraz przyszedł do nas mail od Anonima. Hej Justyna, słucham twoich podcastów od paru dobrych lat. Słuchając tegorocznego Castmasu, postanowiłam napisać maila. Zdaje mi się, że znajduję się w grupie ludzi, która jest pominięta i mało się o niej mówi. A mianowicie o ludziach, którzy świadomie podjęli decyzję, żeby nie mieć dzieci. Od kiedy pamiętam, nie planowałam mieć dzieci, ale zawsze słyszałam: zobaczysz, dorośniesz i ci się zmieni, będziesz dorosła, to zmienisz zdanie. No i mam już prawie 30 lat, męża, dom, psa, kota i nadal nie planujemy mieć dzieci. Pomimo tego, że nasze rodziny wiedzą o naszej decyzji, to nadal życzenia, które dostajemy, to oczywiście dużo dzieci. Ślub już był, to teraz czas na dziecko. Dom już gotowy, puste pokoje, to chyba dla dzieci. Rok temu mój mąż przeszedł zabieg wazektomii i nikt z naszych rodzin, przyjaciół o tym nie wie, bo jesteśmy pewni, że nie umieliby zrozumieć naszej decyzji. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli są tu jakieś osoby, które słuchają tego maila, to wiedzcie, że dzieci nie są koniecznością, a małżeństwo bez nich jest nadal prawdziwe, pomimo tego, co mówią inne osoby. Wesołych świąt dla każdego. Anonim. Zgadzam się absolutnie. Każdy ma prawo podejmować decyzje we własnym zakresie i zgodnie z własnymi pragnieniami, potrzebami i tak dalej, więc nie ma co oceniać. Pisze do nas Aleksandra. Mówmy o tym, co nas boli. Tak jest tytuł tego maila. Hej Justyna. Kiedy piszę tego maila, jest 17 grudnia, godzina 22. No dokładnie ta godzina, w której padłam na łóżko i już nie wstałam. Mój 5-miesięczny synek śpi w swoim łóżeczku, a mój mąż właśnie gra w Wiedźmina bądź inną grę w swoim biurze. Ja popijam herbatę i zastanawiam się, gdzie uleciał mój świąteczny duch, ta radość, którą miałam co roku z odliczania dni otwierania kolejnej budki w kalendarzu. W tym roku jakoś mniej cieszę się na te święta, co pewnie wyda się wielu osobom dziwne. Ale tak wiele jest małżeństw, które pragną dziecka. Przez lata stara się o nie i czasem i tak się nie udaje. Za to ja zostałam mamą, chociaż w ogóle nie byłam gotowa i chociaż mówi się, że nigdy nie jest się gotowym, to ja nawet nie wiem, czy chciałam kiedykolwiek zostać mamą. Pochodzę z rodziny katolickiej i sama jestem osobą wierzącą, chociaż mam swoje wątpliwości i nie zgadzam się ze wszystkim, co robi Kościół, to jednak wierzę, że ktoś tam czuwa i ma jakiś plan. O ciąży dowiedziałam się w listopadzie 2021, jak domyślam się. Przepłakałam 3 dni, martwiąc się o to dziecko już od samego początku, bo jestem osobą z otyłością. Prób schudnięcia było wiele, niestety za każdym razem bez skutku. Bałam się, że ze swoją chorobą narażę dziecko na coś złego. Na szczęście urodziłam zdrowego chłopca, ale całą ciążę się zamartwiałam, często płakałam i czasem myślałam, że mam depresję poporodową jeszcze przed porodem. Nie chodzi o to, że nie lubię dzieci, po prostu przerażał mnie fakt, że muszę wziąć za kogoś pełną odpowiedzialność, opiekować się każdego dnia i pewnie martwić się już do końca życia. Jestem starszą siostrą i najstarszą z kuzynostwa. Zawsze spoczywał na mnie obowiązek opieki nad resztą. Zostało to we mnie też, kiedy chodziłam gdzieś ze znajomymi czy jeździłam na Woodstock. Zawsze byłam tą, która opiekuje się resztą. Zawsze ma kontrolę i nie pozwala sobie na jej utratę. Po prostu nie ufałam, że ktoś by się mną zaopiekował. Rok temu wyszłam za mąż i bardzo kocham mojego męża. Kupiliśmy mieszkanie, mamy 2 koty i po prostu marzyło mi się życie bez zamartwiania się o innych. Już sobie to odpuściłam i chciałam, że tak powiem, po prostu sobie pożyć w małżeństwie, chodzić do pracy, wychodzić gdzieś z mężem i tak spokojnie sobie żyć. Może to egoistyczne, ale takie miałam małe marzenie. Tymczasem jestem mamą i życie jest zupełnie inne. Mam wrażenie, że z dnia na dzień jest łatwiej i jakoś się z tym moim synkiem dogaduję. Liczę, że jak będzie trochę większy, to i święta będą radośniejsze, bo zacznie już więcej rozumieć. Będziemy podtrzymywać tradycje o świętym Mikołaju, pisać listy i zostawiać je w butach z 5 na 6 grudnia. Myślę, że jeszcze będzie pięknie. Pisząc to, chyba morał jest z tego taki, żeby mówić o tym, co nas boli. Mój mąż dobrze wiedział, jak mi ciężko i wspierał, kiedy chodziłam do psychologa po porodzie. Mam też przyjaciółkę Oliwię, której mogę wszystko powiedzieć i zawsze otrzymam wsparcie. Jestem za nich bardzo wdzięczna. Nie wiem, co by ze mną było, gdyby nie oni. Po napisaniu tego wszystkiego jest mi lżej i to właśnie dzięki tej bezpiecznej przestrzeni, jaką stworzyłaś, za co bardzo Ci dziękuję. Uwielbiam Kastmas i codziennie wyczekuję na kolejny odcinek Tak samo na piąte nie zabijaj. Robisz fantastyczną robotę. Dziękuję i wesołych, a przede wszystkim spokojnych świąt dla Ciebie i Krzysia. Pozdrawiam. Ola. Ja Cię, Ola, rozumiem. Ja nie mam dziecka, na które nie byłam gotowa, ale jeżeli jest mi blisko do jakiegoś myślenia, to chyba najbardziej do tego, bo z jednej strony akurat ja mam tak, że bardzo chciałabym mieć dzieci, ale to nie jest taka gorączka macierzyństwa, jaką mają osoby, które chyba się o te dzieci starają. Ja bardzo się boję, że jeśli się na nie nie zdecyduję, to mam takie poczucie, że będę straszliwie tego żałować. Poza tym ja straszliwie kocham moich siostrzeńców i widzę, że mam w sobie taki gen matki. Ja po prostu wszystko rzucam, kiedy oni są gdzieś tam ze mną. Ale to mnie też straszliwie przeraża, że właśnie jak będę miała swoje dzieci, to wszystko inne rzucę, a te inne rzeczy też są dla mnie bardzo ważne. To, co robię zawodowo, to jest moja wielka pasja. A kiedy jestem z moimi siostrzeńcami, to nawet ta wielka pasja po prostu jest dla mnie nieważna. Ja na przykład się boję z tego względu. I to w życiu bym tego nie nazwała, wiecie, karierą czy czymś takim. Wiecie, jak to są takie okropne stereotypy. Kobieta, która nie chce mieć dzieci, bo dla niej ważna jest kariera. To w ogóle nie o karierę chodzi, tylko o pasję. Po prostu mam pasję w życiu. A pasja jest częścią mnie, więc mam takie poczucie, że coś bym sobie odebrała. Ale myślę, że to jest rozkmina na inny odcinek i w ogóle poza Kastmasem. I coraz bardziej dojrzewam w ogóle do myśli, że co tu zrobić, jak się Kastmas skończy. I myślę, że te listy, które tutaj wpływają, to jest świetny pomysł na to, żeby Pogadajmy o życiu wróciło właśnie w takiej formie. Pogadajmy o życiu, o twoim, moim. Mówiłam już to kiedyś, ale nie miałam w ogóle na to pomysłu. A teraz widzę, że jest potrzeba rozmawiania o swoich własnych problemach, troskach, też pozytywnych rzeczach. Czasami się można pochwalić czymś, czasami można ponarzekać, poprosić o poradę, więc myślę, że to się właśnie stanie po Kastmasie, że będę czekała na wasze listy i żebyśmy mogli sobie wszyscy o tym porozmawiać, o tym życiu. Ale teraz wracamy do maili. Wczoraj przyszedł mail od Magdy. Nie będzie smutno, tak napisała. Gdy byłam mała w latach 70. i 80., zawsze jeździliśmy na święta do babci do Gdańska. To 200 km od naszego domu z Koszalina. Najpierw jeździliśmy Trabantem, potem Fiatem 125P, a również też maluchem. Zimy były piękne i śnieżne. O oponach zimowych nikt wtedy nie wiedział. Jeszcze po drodze przejeżdżaliśmy do gospodarza po załatwioną gąskę czy kaczuszkę na świąteczny obiad. To mój kochany wujek Wiesiek załatwiał takie cuda. W latach 70. i 80. pamiętam ten śnieg i jazdę z prędkością maksymalną 80 km na godzinę. W roku 70. byłam w Gdańsku już na początku grudnia, gdy były zamieszki i ginęli ludzie na ulicach Gdańska. Byłam wtedy jeszcze mała, ale pamiętam, że wszyscy byli zdenerwowani. W Gdańsku było nas przy stole kilkanaście osób, było super. Pamiętam, jak przez pierwszy i drugi dzień świąt siadaliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy filmy Disneya. Pamiętam też wyjątkowo dobrze święta w roku 1989. Byłam wtedy na Saksach w Berlinie i jechałam na święta z pięknymi prezentami. Miałam też mandarynki, bo nie wiedziałam, czy już są w naszych sklepach, czy jeszcze płyną statkiem, jak to było za komuny. Jeden pan co prawda powiedział, że to są klementynki, a nie mandarynki, ale pojęcia nie miałam, o co mu chodzi. Ja dalej nie mam. Teraz spędzamy święta w naszym domu w Koszalinie. Mam troje dorosłych już dzieci. Chłopcy po przyjeździe do domu idą po choinkę i tradycją jest, że kupują taką najbrzydszą bidulkę. Ulubioną potrawą jest ryba w galarecie, którą przyrządza mój tato, który ma 87 lat. W drugi dzień odwiedzają nas sąsiedzi i znajomi, których mamy wyjątkowych. Każdemu życzę tak cudownych sąsiadów, jakich mamy my. Co prawda moja córka coś mówi o wspólnym wyjeździe na święta, ale raczej w tym wypadku pozostanę tradycjonalistką, dopóki moi rodzice są z nami. Bardzo fajne. Tutaj piąte, to sobie to odhaczam jako nieprzeczytane. I teraz idziemy do maila sobie tutaj zrobimy ze środka. Tu są do samotnej J, do Doroty. To chodźmy na historię Klaudii. Trochę smutną, a trochę ze szczęśliwym zakończeniem, tak zatytułowała Klaudia tego maila. Na wstępie życzę wszystkiego, co dobre, Tobie Justynko, Twojej rodzinie i wszystkim słuchaczom. Witajcie. Moje święta zawsze były pełne smutku, awantur i kłótni przez problemy mamy. Pomijając awantury, byłam jedyna w naszej pięcioosobowej rodzinie, która nie otrzymywała prezentów. I zawsze wigilijną kolację jadłam sama w pokoju. Jezus, nie mam słów. Gdy miałam 17 lat, poznałam mojego obecnego narzeczonego, najbardziej spokojną i życzliwą osobę na świecie. Nie wiem, jaki czar rzucił na moją całą rodzinę, w szczególności na mamę, ale gdy 4 lata temu moi rodzice zaprosili go na naszą wigilię, wszystko się zmieniło. Oczywiście byłam cała w niepokoju, co on powie na to, że nie mogę siedzieć przy wigilijnym stole, jak to wszystko będzie wyglądać. Tamta wigilia zmieniła wszystko tak. Po prostu wszyscy byli szczęśliwi, nikt nie krzyczał, wszyscy się śmiali. Przyszedł czas na prezenty i był tam mój pierwszy, odkąd pamiętam, prezent choinkowy. Śliczna, puchata piżama, słodycze i nowe kredki do szkicowania. Od tamtej pory każde święta są radosne. Wybaczyłam mamie wszystkie krzywdy, albo po prostu wolę się skupić na szczęściu, które mam teraz. I cieszę się z fajnej relacji, którą teraz mamy. Obecnie zaraz będę mieć 22 lata, mieszkam już z moim narzeczonym. W tym roku zrobił dla mnie kalendarz adwentowy sam, w formie 24 paczuszek, a w każdej z nich prezent tylko dla mnie. Co jest dla mnie nadal trochę dziwne, ale oczywiście też ekscytujące. Kiedyś żadnego prezentu, a to 24. Gdy słucham Castmasu, codziennie na spacerze słyszę dużo smutnych historii związanych ze świętami. Kochani słuchacze, jestem pewna, że kiedyś będzie lepiej. Pamiętajcie, że w tym wszystkim wy też jesteście ważni. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, Klaudia. Wow. Znaczy, cieszę się, że teraz jest dobrze, ale trudno mi zrozumieć w ogóle. Takie... Takie coś, że jadłeś sama. To jest w ogóle... Ja coś takiego przerabiałam jako dziecko. W sensie, teraz, żeby było jasne, to był etap w życiu, ale dostawałam takie kary, miałam kary na telewizor, na oglądanie telewizji. A u mnie posiłki jadło się w dużym pokoju, właśnie gdzie był telewizor i ten telewizor zawsze gdzieś tam leciał. I kiedy ja miałam kary na telewizor, no to dlaczego mama, tata i moja siostra mieli nie oglądać telewizji? Więc tylko ja nie mogłam oglądać telewizji. W związku z tym, że oni jedli przy telewizorze, to ja jadłam w osobnym pokoju, jadłam zawsze w kuchni sama. I ze wszystkich kar, jakie w życiu otrzymałam, to ta była najdotkliwsza, najbardziej bolesna i najbardziej upokarzająca. Dlatego naprawdę bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację świąteczną, kiedy nie możesz siedzieć przy stole. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, dlaczego. Nawet nie chodzi mi o to, dlaczego doszło do takiej sytuacji, że wy się tam kłóciliście, bo to rozumiem, ale czy w sensie to jakoś jestem w stanie gdzieś tam przyjąć do wiadomości, ale chodzi mi o to, czy to był rodzaj kary, czy to był rodzaj niezgody między wami, jakiegoś twojego buntu, czy to po prostu było takie, że masz nie siedzieć z nami przy stole. I bardzo bym to chciała zrozumieć. Znaczy w sensie, jeśli nie chcesz o tym mówić, to oczywiście nie, ale to jest coś, co teraz mi po prostu w głowie wibruje. Dobra, czas na historię Anny z 13 grudnia, bo tak sobie czytam trochę tych starych, trochę tych nowych i trochę tych pomiędzy, żeby było sprawiedliwie. Cześć Justyna. Mam na imię Ania i mam 38 lat. Nie mam męża ani dzieci. Słucham twoich podcastów od jakiegoś czasu. Teraz zachwycam się Castmasami. I tak słucham i słucham. Niektórym zazdroszczę takich wspomnień, a z niektórymi się identyfikuję. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i święta były chyba dla mnie zawsze stresem. Czy ojciec wróci do domu, czy będzie pijany, czy będzie awantura. Mama robiła wszystko, aby dać swoim dzieciom, bo mam jeszcze starszego brata, z którym mam słaby kontakt, normalny dom. Mama zmarła na raka w 2016 roku, a ja do dziś mam wrażenie, że gdzieś wyjechała i kiedyś wróci. Cierpię na depresję i lęki uogólnione. Biorę leki. Czy działają? Nie wiem. Jestem smutna, nerwowa, ale już tyle nie płaczę. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. 5 lat temu moje życie wywróciło się do góry nogami. W skrócie, odeszłam od narzeczonego po 13 latach związku. Musiałam kupić sobie mieszkanie na kredyt, zmieniłam pracę. Szukałam miłości, ale jej nie odnalazłam. Zostałam po raz kolejny zraniona. Teraz nie mam już tej miłości w sobie, ani do siebie, ani do mojego obecnego partnera. Jest, bo jest. Ale nie kocham go. 2 lata temu kupiłam sobie wymarzonego psa. To dzięki niemu mogę wstać z łóżka około 5:30 rano i iść z nim na spacer. A jak jeszcze pada śnieg, to ludzie jadący do pracy muszą myśleć, że coś ze mną nie tak, skoro przed 6 rano idę w podskokach po alejce i daję buziaka w nos mojemu psu. Święta teraz dla mnie to moment do odpoczynku, wyciszenia się, posłuchania podcastów, oglądania seriali, filmów. Lubię gotować, jeść pierogi, barszcz, ale nie będę niewolnikiem i perfekcyjną panią domu. Od chyba 2 lat święta dla mnie to miękki dres, puchate skarpety, milusi szlafrok, kilka dekoracji świątecznych na parapecie, świeczki i światełka. Choinkę mam powieszoną na ścianę, jest zrobiona z drewna. Zawieszam ją w minutę. Widzę, to jest taka drabinka z choinki, bardzo ładna. Znaczy choinka jakby zrobiona w formie drabinki. Bez awantury o poplątane lampki, o wybór miejsca dla bombki i tak dalej. Miałam kilka razy szczęście doświadczyć prawdziwej wigilii, takiej na 30 osób. Byłam wówczas z rodziną mojego eks-narzeczonego. Pyszne jedzenie, stosy prezentów, żarty przy stole, śpiewanie kolęd, pasterka. Zaczynałam się w to wkręcać, no ale nam nie wyszło. Zaczynałam się godzić z myślą, że nie będę miała już swojej rodziny. Kiedyś miałam marzenie zostać mamą do 33 roku życia, przyszedł żal i smutek. Zmarnowałam kawał swoich najlepszych lat. W sumie on też mnie je zmarnował. Był wybudowany dom, on super praca, oświadczyny w Nowym Jorku idealnie i ps, iskierka zgasła. Pomimo, że jestem trochę zła na swój los, to chyba są jeszcze we mnie jakieś uczucia, bo potrafię się popłakać jedząc barszcz. Nie wiem, dlaczego życie mi się nie układa. Nie wiem, dlaczego jestem taka samotna. Nie wiem, ile jeszcze zniosę. Nie wiem, co będzie. Los jest taki niepewny. Zwyczajnie się boję. Życzę wszystkim takich świąt, jakie chcecie mieć. Ja kiedyś wyjadę na całe święta, obiecuję. W załączniku moja choinka, przy której słucham codziennie świątecznych podcastów. Trzymajcie się, Ania. Aniu, bardzo cię przytulamy. Myślę, że wszyscy. I z tym strachem i lękiem Ani zostawiam was dzisiaj. Znaczy, w sensie, dzisiaj kończę ten odcinek. Myślę, że to jest dobra refleksja na koniec i też dzisiaj, kiedy spotkałam się na podpisywaniu półdekadników i książek, to przyszło tam kilka osób i rozmawialiśmy i część z nich, która w ogóle nie była z Pogadajmy o życiu, a która zaczęła słuchać Castmasu w oczekiwaniu na inne odcinki albo po prostu może dlatego, że byli zaintrygowani, właśnie mówiła o tym, że najbardziej to, co jest najpiękniejsze w Castmasie, to właśnie to, że są smutne historie. Że to nie jest tylko te pieczenie pierniczków, to zawieszanie ozdób, tylko że właśnie jest miejsce na tę całą głębię, która jest w nas wszystkich i która czasami sprawia, że tych świąt się po prostu tak nie przeżywa. I myślę, że o tym wam właśnie opowiem w przyszłym odcinku, bo pamiętam kilka takich pierwszych świąt, które były dla mnie okropne i bardzo trudne. I myślę, że one sprawiają też, że dzisiejsze święta też są inne. Mam dużo przemyśleń, to głównie dzięki wam, na pewno dzięki Castmasowi i wam w 100%, waszym historiom. Wczoraj byliśmy po tę choinkę i postanowiłam, że jednak będzie ta choinka w domu. I czasami mam właśnie takie przemyślenia na temat tego, co jest tradycją, którą bierzemy za pewnik, która zawsze będzie, a co jeśli właśnie nie chcemy tej całej takiej napinki, tego stresu, oczekiwania. I tak zaczynamy powoli rezygnować z pewnych rzeczy. I moje przemyślenie jest takie, że czasami właśnie, żeby poczuć tę atmosferę, mimo że jakoś nie mamy na to siły, te pewne rzeczy, nie lubię słowa trzeba, ale właśnie może warto wykonać, żeby odzyskać to, za czym tęsknimy. Takie jest moje przemyślenie. Dobra, ale to wszystko w kolejnym odcinku. Teraz ten szybko wysłałam mojej siostrze do montażu. Powinna mi na sam koniec dać instrukcję, że kiedy robię pup, to znaczy, że trzeba to wyciąć. A jeżeli nie robię, to można pominąć do wycięcia. Ale zobaczymy, co wymyśli. No i też usłyszała, że kupiłam naszyjnik, tak? Wisiorek. Bo chciała prezent symboliczny, więc super. Bardzo fajne pytanie. Szczególnie dotyczące nawet dzisiaj tej historii, którą opowiedziałam wam o pasji i o tych dzieciach, że się tak boję. I pytanie brzmi, jaka praca sprawiłaby, że nie czulibyście, że pracujecie? I bardzo jestem ciekawa, co mi na to odpowiecie. Zostawiam was. Do świąt wczoraj zostało 7 dni. Więc trzymajmy się tego, że do świąt zostały 7 dni. I słyszymy się jutro, a właściwie to za chwilę. Do usłyszenia. Pa!